Nasz kraj został niechlubnym numerem jeden w Unii Europejskiej pod względem opóźnionych płatności w biznesie. W terminie reguluje się mniej niż połowę faktur, informuje dziś Rzeczpospolita. Najsłabiej płacą firmy z pogrążonej w kryzysie branży górniczej, budowlanej, sprzedaży i detalicznej. Balansujące na skraju plajty kopalnie na czas płacą zaledwie 38,7% zobowiązań, ale niewiele lepsi są sprzedawcy detaliczni, 35,5%. Sektor budowlany 37,4%, aż 12% regulowanych jest z opóźnieniem co najmniej 120 dni. Tu wypadamy nawet gorzej niż Grecja, która ma 10%. To są wyniki raportu moralności gospodarczej. Na drugim biegunie jest Dania, gdzie aż 87% faktur płaconych jest w terminie. Wraca stereotyp polskiego biznesmena cwaniaka. Jak z tym walczyć? Między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Marcin Kowalik, partner zarządzający Black Pearls, Marian Krzaklewski, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Witam, dzień dobry.
Polskie firmy nie płacą faktur w terminie. Jesteśmy w tej materii najgorsi w Europie i co gorsza, to zjawisko ponoć przybiera na sile. A jeszcze miałam wrażenie, że tak niedawno rozmawialiśmy w tym studiu, że sytuacja się poprawia, że jest znacznie lepiej, że coraz więcej firm właśnie płaci w terminie i coraz mniej stara się przeżyć na czyjś koszt. A tu wygląda, że tak różowo wcale nie jest. Co się dzieje? Czy to leży w naszej jakiejś polskiej mentalności przedsiębiorców, że zamiast ratować się na przykład jakimś kredytem obrotowym, no łatwiej nam jest zapłacić później, znacznie później?
No kiedyś byliśmy niestety...
Marian Krzaklewski.
Byliśmy niestety mistrzami Europy, w każdym razie w czołówce na pewno. Niechlubnymi, jeśli chodzi o niewypłacanie wynagrodzeń za pracę. To była bardzo drastyczna nawet sytuacja. To się poprawiło troszkę. Wprowadziliśmy takie mechanizmy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. To pracodawcy wiedzą, bo ta składka do tej pory jest za to. Mm-hmm. Proszę Państwa, na początku lat 90. jeszcze negocjowałem to z premierem Bieleckim.
Ale niektórzy, panie przewodniczący, przedsiębiorcy twierdzą, że no tak, no oni w takim razie płacą później za pracę, ponieważ sami za swoje usługi, za swoje towary otrzymywali zapłaty od kontrahentów właśnie też znacznie później.
No tak, właśnie.
No ale i tutaj zacząłem, jest taki łańcuszek się tworzy.
Że jeśli chodzi o pracowników, to rozwiązaliśmy to częściowo tak, że to się rozwiązało ze względu na lepszą sytuację ekonomiczną, ale rozwiązaliśmy wprowadzając właśnie ten buforowy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Może coś takiego by trzeba było wprowadzić, ale powiem pani szczerze, trochę nie wierzę, że jesteśmy tu na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej. No i się pytam bracia Grecy na południu, a jak oni sobie radzą, czy nasi bracia z Półwyspu Iberyjskiego.
U nas aż 12% regulowanych z opóźnieniem co najmniej 120 dni, a w Grecji 10%.
Znaczy ja bym pani redaktor powiedział w ten sposób, że po pierwsze jakby pani przytoczyła dane, że jeżeli chodzi o górnictwo, jest tam 38%, tak? Jak dobrze pamiętam, pani redaktor, zacznijmy od tego, że jakby państwo daje wzór. Bo jeżeli dobrze się orientuję, to górnictwo w Polsce jest ciągle państwowe. Więc jeżeli mówimy o tym, że jeżeli państwo daje wzór, no to nie oczekujmy od prywatnych przedsiębiorców, że jakby będą nadgorliwi pod tym względem. Jakby zacznijmy jakby tutaj, jak pan Marian Krzaklewski powiedział, że jeżeli chodzi o wprowadzanie pewnych mechanizmów, to zacznijmy od tego, że państwo będzie regulowało płatności na czas.
To górnictwo jest jednym niechlubnym przypadkiem, jeśli chodzi o firmy państwowe, generalnie publiczne płacą na czas. One są na tym drugim biegunie.
To jest jakby, jeżeli chodzi o jaskrawy przykład. Druga kwestia, to ja uważam, że w tym momencie mamy nałożenie jakby poprzedniego okresu programowania środków europejskich i obecnego nowego okresu programowania, który de facto jeszcze nie jest wdrożony i uruchomiony płynnościowo, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, a jednak to jest jakby znaczna część w ogóle jakby siły napędowej polskiej gospodarki. I popatrzmy sobie w ten sposób, że te środki z poprzedniego okresu programowania były bardzo mocno wstrzymywane, ponieważ jakby nie były nostryfikowane w Komisji Europejskiej i te płatności dopiero zaczęły spływać do przedsiębiorstw. Akurat wiem, bo to jest jakby podwórko, w którym się jakby efektywnie obracam na co dzień.
Praktyk.
I sytuacja była tak, że przedsiębiorcy zamykali projekty europejskie na koniec 2015, bo to był ostatni moment, a środki jeszcze nie spłynęły do wszystkich. No i sobie popatrzmy, mamy 5 miesięcy, tak? I jakby no niestety no to wpływa, na, to się rozlewa na całą gospodarkę i jakby musimy na to zwrócić uwagę, że jeżeli patrzymy na to, że środki europejskie to są dziesiątki miliardów euro w polskiej gospodarce, jeżeli one są przyblokowane gdzieś, do tego dochodzą problemy z górnictwem, to są olbrzymie jakby przepływy pieniężne, które powodują zablokowanie. I trzecia rzecz, myślę, że bardzo istotna. Pani powiedziała, że czemu przedsiębiorcy nie biorą jakby obrotówki w banku. No bo z jednej strony mamy 80 miliardów złotych w systemie bankowym, a z drugiej strony banki po prostu takich pieniędzy na takie rzeczy nie udzielają. Nie udzielają kredytów. To nie jest taka prosta rzecz, że ja pójdę i powiem, że poproszę kredyt obrotowy na spłatę moich zobowiązań.
Ja bym się w pełni zgodził z kolegą.
Wojciech Kodłubański.
Czyli 80% to, gdybyśmy podzielili to 40 prawie kopalnie i 40 znowu państwo. Bo przecież te fundusze unijne są liczone przez agencje rządowe, państwowe. 20% to z pewnością by nas postawiło w środku Europy, jak chodzi o niepłacenie. A metodą pewnie byłaby sytuacja przerzucenia VAT-u na tego, który nie płaci. Mówiliśmy o tym od paru lat.
Dokładnie.
Jeżeli niepłacący zobowiązań na czas musiałby się liczyć z tym, że to on zapłaci VAT za swojego kontrahenta, który nie dostał od niego pieniędzy, sytuacja by się diametralnie zmieniła. Nikt by sobie nie pozwolił na niepłacenie. To w skrócie wszystko.
No to wygląda na to, że lekarstwo jest bardzo proste i łatwe. Czy w Komisji Dialogu Społecznego może trzeba byłoby zgłosić tę sprawę? I
Strona pracodawców powinna
za to mielibyśmy po prostu z głowy.
Strona pracodawców, strona rządowa powinna do Rady Dialogu Społecznego zgłosić na pewno zespół do spraw polityki gospodarczej.
Ten temat już parę razy stawał, ale chyba myślę, że nie ma odważnych, który by się pochylił nad tym projektem, prawda?
Dlaczego
ponieważ
nie ma
państwu
odważnych?
Zależy na VAT-ie. Państwo nie zależy na tym. Dla państwa jest nieistotne, kto płaci, byle płacił. Natomiast dla kontrahenta, który wykonał swoją usługę, czy dostarczył towar, sytuacja jest diametralnie różna, ponieważ wystawia fakturę, musi odprowadzić VAT, nie dostaje tych pieniędzy przez parę miesięcy jeszcze. Także, a państwo, które państwo nie jest zainteresowane, bo VAT i tak ściągnie z tego lub z tamtego.
A proszę państwa, może przyczyną jest także to, że już w tej chwili odsetki karne różnego rodzaju, naliczanie tych karnych kwot już nie jest na tak wysokim poziomie jak kiedyś. Nie jest tak dolegliwe, bo oprocentowania są dużo niższe. No i ludzie sobie wykalkulowali. No.
No dzisiaj jakby
zapłacę te odsetki. Coś mi się wydaje, że też to jest jeden
absolutnie
z czynników.
Tak. Dzisiaj procedura jakby, znaczy proste, jeżeli nie płacę jakby od podatków na czas, chociażby no to jest najtańsza forma kredytu dzisiaj na rynku, no bo niestety nie przechodzę całej procedury bankowej.
Chyba wywołałem kilka z lasów.
I to jest te 20%, o którym tutaj było wcześniej mowa, tak? No po prostu to jest najtańsza forma kredytowania, ale to znowu jest pytanie, co się dzieje z naszym systemem bankowym, skoro najtańszą formą kredytowania jest niepłacenie podatków.
Tak.
No to jest ciekawe. No zaraz się okaże, że kary będą wyższe i nie wiem, czy panowie będą zadowoleni z tego, że zwrócili na to uwagę.
Pan Szałamacha się powinien tym zająć na pewno.
Tutaj w tym programie. Ale ja się jeszcze zastanawiam... Czy nie ucierpi na tym wizerunek polskiego przedsiębiorcy? Czy gdy zagraniczne firmy robią interesy z polskimi przedsiębiorcami, to co, też mają do czynienia z...
To ja, pani redaktor, jeszcze krótko dodam jedną rzecz z tych danych. Pani przytoczyła, że Duńczycy są jakby najbardziej płacącym. Ale uwaga, wszystkie dane mają jedną wadę. Zależy, jak składamy, jak konstruujemy pytanie i w jaki sposób, i kto udziela na nie odpowiedzi. Być może w systemie duńskim tak, ale zwróćmy uwagę, że Dania nie podlega prawu wspólnotowemu. Polski przedsiębiorca, który podpisuje umowę z firmą duńską, działa na prawie duńskim, chyba że sobie zastrzeże, działa na prawie polskim. Dochodzenie roszczeń przez polskie firmy od firm duńskich, wiem z praktyki, jest w zasadzie wykonalne i Duńczycy nie płacą.
A ja to poszerzę. Trzeba byłoby zrobić badanie, ile firm zagranicznych zalega polskim firmom. Kiedyś te mity o rzetelności pewnych krajów, nie chciałbym ich wymienić tutaj, bardzo solidnych, kończy się. Te firmy z tych państw naszych sąsiedzkich zalegają olbrzymie pieniądze polskim przedsiębiorcom również.
Dokładnie tak.
Proszę państwa. To my apelujemy o takie dane, żeby nie było, że
proszę
tylko
państwa,
polski przedsiębiorca
ja to doniosę
kombinuje.
Na Europę. W tym kontekście doniosę na Europę. Czekam na pewną należną mi płatność, zwrot. Takich prowizji, które musiałem nadpłacić, czekam już od końca września tamtego roku.
A odsetki
i ostatnio
lecą?
Dostałem pismo jeszcze dodatkowe od biurokracji europejskiej. Proszę jeszcze raz napisać, dlaczego pan o ten zwrot występuje jeszcze raz, ponieważ tam doszło do zmian przepisów w tym czasie. Naprawdę, proszę Państwa, pół
Panie przewodniczący, proszę doliczyć odsetki, to ja myślę, że jak będą takie konkretne, to szybko panu zwrócą te pieniądze. A my do dyskusji...
Nie mam prawa, żeby doliczyć, musiałbym zmienić to prawo.
Proszę zmieniać. My wrócimy do dyskusji za chwilę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
19 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Marcin Kowalik, partner zarządzający Black Pearls, Marian Krzaklewski, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. To jeszcze głos od słuchacza. Banki nie udzielają kredytów dla małych firm, których w polskich realiach jest najwięcej. To powoduje zatory, bo przejada się kapitał od innych kooperantów, a z drugiej strony wykonałem instalację z dotacją i bank finansujący zalega już 126 dni z wypłatą ponad 80 tysięcy złotych, napisał pan Michał. Więc proszę bardzo, banki też mają za uszami, a skoro mówimy o bankach, to bardzo, bardzo ważny historyczny wyrok sądu. W Warszawie sąd przyznał 20 tysięcy złotych rekompensaty Frankowiczowi i uznał, że jego kredyt nie jest frankowy, tylko złotowy. W 2006 roku mieszkaniec jednej z podwarszawskich miejscowości pożyczył w banku ponad 130 tysięcy złotych. Po 10 latach dług drastycznie urósł, a wszystko przez umocnienie szwajcarskiej waluty. Klient poczuł się oszukany. W lipcu 2015 roku sprawa trafiła do sądu. Przepraszam, Frankowicz zażądał zwrotu nadpłaconych rat obliczonych przez bank na podstawie klauzuli indeksacyjnych. Sąd nakazał bankowi zwrot 19 tysięcy złotych wynikających z przeliczenia na franki. Utrzymał też, i to jest bardzo ważne, utrzymał też oprocentowanie całego kredytu płaconego już w złotówkach według stawki LIBOR. To historyczny wyrok sądu. U nas nie ma prawa precedensowego, ale skutki tego wyroku mogą być. Jakie?
No przede wszystkim musimy się zastanowić, czy on będzie utrzymany, ten wyrok, ponieważ bardzo dobrze, że pojawił się wreszcie ten wyrok, że ta sprawa na tym poziomie znalazła sentencję, ale obawiam się, ta druga część wyroku, że utrzymanie, przeliczenie na przejście na złotówki, ale utrzymanie oprocentowania według stawki LIBOR, czyli tego franka szwajcarskiego, tam podwyższono
to,
prowizję.
To podobno lepiej niż mogliby marzyć
Frankowicze. To już od razu czytałem komentarze, także internautów. To ktoś napisał, rozumiem, że jeśli kredyt zostanie przeliczony na złotówki po kursie z dnia zaciągnięcia, to odsetki będą naliczone jak dla kredytu złotówkowego. I ktoś pisze, to uczciwe rozwiązanie. Tu odsetki zostały naliczone jak dla kredytu szwajcarskiego, a uznane jako kredyt złotówkowy. Ja nie wiem, na jakiej podstawie sąd jednak dokonał takiej konkluzji, żeby stosować oprocentowanie tak dużo niższe, prawda, niż do oprocentowania kredytów tego typu w złotówkach. Ja jestem cały czas zainteresowany tym wszystkim, co się dzieje. Ja tutaj wielokrotnie deklarowałem się jako jeszcze w końcowej fazie, ale Frankowicz, czyli czekam na rozwiązania. Nie wiem, co panowie sądzą na ten temat.
Czy inni Frankowicze, którzy usłyszeli ten wyrok sądu, a jeszcze nie wybrali się z pozwami, teraz ruszą?
A pani redaktor, jeszcze dodam. 7 też dwa dni temu, przed tym wyrokiem, w Sejmie klub Kukiza zgłosił ustawę, identyczną praktycznie. Na ten temat. Właśnie, żeby przejść na interpretację, interpretację kredytów we frankach, na kredytów w złotówkach i właśnie w tym kierunku, żeby działać tak jak ten wyrok sądu. Nie wiem, czy tu jest jakaś zbieżność tych dwóch procesów, dwóch wydarzeń.
No, sądy są niezawisłe, myślę, że może niekoniecznie, ale co ten wyrok daje teraz Frankowiczom?
Myślę, że wyrok jest przyjęty przez Frankowiczów, ja również do nich zaliczam, z olbrzymią radością, prawie z niedowierzaniem. Nie wiem, tak powiedział pan przewodniczący, czy jest do końca sprawiedliwy, bo przecież chodzi nam tylko o to, że banki dały nam kredyty we franku, który nie istniał. Nigdy go nie widzieliśmy. W walucie wirtualnej w tym momencie w Polsce.
I jeszcze przeliczał go według własnego uznania.
I cóż się wydarzyło? Przecież to finansjera rządzi światą, nie politycy. Politycy tylko są emanacją pewnych programów partyjnych, a finanse i banki rządzą Polską i każdym innym krajem. Przecież świetnie o tym wszyscy wiemy.
To brzmi jak teoria spiskowa, panie prezesie.
Ale ja tylko myślę, że wiele słuchaczy się ze mną zgodzi. Banki, że tak powiem, nie chciałbym użyć tu wyrazu jakiegoś niezręcznego, żerują, spekulują. Banki wiedzą, jakie ruchy będą wykonane. I zapewne bankowcy wiedzieli, co się stanie z frankiem, dlatego wszystkich
robili
nas
wszystko,
namawiano na kredyt frankowy, a nie na kredyt złotówkowy, który był dokładnie spokojniejszy, bezpieczny. Daliśmy się w ilości miliona osób z rodzinami, to jest parę milionów, namówić na franka, który dzisiaj jest droższy dwukrotnie niż go braliśmy w roku 2006 i 2007. Pani redaktor, większość osób miałoby spłacone połowę lub 3/4 kredytu, gdyby to był kredyt w złotówkach. Także ten wyrok nieprawdopodobny z jednej strony, a sędzia w ogóle się, jak pamiętamy, czy czytaliśmy, nie skupił na żadnych opiniach ekspertów, tak, prawda? Przyjął kokik wszystko i przyjął diametralnie, że jest to wirtualny pieniądz.
Stąd prawdopodobnie przyjęcie LIBOR-u, tak.
Natomiast przyjęcie LIBOR-u...
Może takie prowokacyjne też.
Tak, to przyjęcie LIBOR-u to jest dużo więcej niż chyba wszyscy oczekiwali, bo ja rozumiem, że pewne przeliczenie procentach złotówkowych, wszystko, wszyscy byśmy tego chcieli, natomiast to, co zrobił w tej chwili sąd, no to jest absolutna rewolucja. Gdyby to miało zapoczątkować pozwy, no to sprawa rzeczywiście szybko się będzie w jakiś sposób rozwijała, czy też banki zostaną zarzucone pozwami cywilnymi. Ale to chyba idzie w skór z obietnicą polityków. Składali je prawie rok temu, do dzisiaj żadna propozycja nie wpłynęła. Wpłynęła, potem ją wycofano, teraz ją konsultuje się. Ja sobie nie wyobrażam banków, które powiedzą, że pomysł zgłoszony jest dobry, tak? Który wyraźnie mówi, że banki stracą domniemane zyski, bo oni sobie rozłożyli te nasze pieniądze na 30 lat, prawda?
Tak jak był krzyk o podatek bankowy, a się okazało, że mimo podatku bankowego banki sobie
zawsze poradzą i zawsze zarobią, bo przecież to nie jest tak, że tych pieniędzy nie będzie. Będzie, że te pieniądze wrócą nawet spłacone przez, nie wiem, 800 tysięcy ludzi szybko, to banki znowu dadzą pożyczki, znowu ludzie się zadłużą.
No,
tylko
rozsądnie.
Już nigdy więcej dokładnie nie pójdziemy chyba w pożyczki eurowe lub frankowe lub dolarowe, jeżeli nie będziemy w tych walutach mieli dochodów.
Znaczy, ja bym tylko dodał, z tego, że jestem przedstawicielem jakby najmłodszego pokolenia tutaj, to bym powiedział, że uniknąłem tej pułapki frankowej, ale myślę, że to jest z drugiego powodu, ponieważ ja uważam, że nie należy prowadzić gry hazardowej na nieruchomościach. To jest jakby podwójny hazard, bo hazard jakby ryzykujemy ceną nieruchomości i ryzykujemy jeszcze zmianą kursu. Znaczy, ja bym powiedział tak, że po pierwsze bym nie do końca jakby usprawiedliwił decyzję tych milionów osób, które wzięły ten kredyt we frankach. To jednak nikt nikogo nie zmuszał do podpisania umowy. To jest taki pierwszy punkt. Drugi punkt bym jednak spojrzał na to, że nie leczmy jakby próbujemy teraz dzisiaj dyskutować o leczeniu skutku, a nie przyczyny.
Jednak
jakbym spojrzał na to, jakie banki, myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy świadomi, jakie banki w Polsce udzielały głównie tych kredytów frankowych. Ja jeszcze bym dodał całą strukturę tak zwanych doradców finansowych, którzy żerowali tak naprawdę na naiwności i niewiedzy ludzi i wyciągnięcie w pewnym sensie konsekwencji. Ja mówię w takim znaczeniu, że jednak te ostatnie 26 lat jakby polskiej gospodarki pokazało, że nie potrafimy wyciągać konsekwencji na przyszłe lata. W sensie, że leczymy znowu skutek, a nie przyczynę, co znowu moim zdaniem jakby pozostawia pewną furtkę, że w przyszłości się znowu takie przyczyny mogą pojawić. Znaczy to jest pewien w sensie nawracająca się choroba. I ja bym jakby starał się, żebyśmy być może w pewnym sensie pociągnęli, tak jak na przykład się zdarzyło na Islandii, tak? Pociągnęli bankowców, którzy są niestety, no nie są nieomylni, do pewnej odpowiedzialności.
A nie są nieomylni, bo albo się nie przyznają,
dlaczego
nie patrzy na ręce.
Dlaczego ludzie, którzy podjęli decyzję i płacili w złotówkach, dzisiaj mają ponosić koszty przywalutowania? Bo tak jak tutaj były głosy, no to banki sobie poradzą. Banki przerzucą to na innych klientów po prostu.
Przy czym jedno jest pewne, proszę państwa, posługując się przykładem węgierskim. Tam wiele lat dochodzono, pierwsza decyzja właśnie o przewalutowaniu, nawet pełnym Orbana, została unieważniona, później był Trybunał Sprawiedliwości w Unii Europejskiej, ale w efekcie końcowym jednak ta sprawiedliwość dla frankowiczów objawiła się zapłaceniem za spready. I tu na pewno też ci, którzy w złotówkach mieli kredyty, przyznają nam rację, że tu zostaliśmy ewidentnie oszukani. Tak. Jeśli chodzi o spready,
i
tu
i
byliśmy
jest
po prostu...
ważny wątek, panie przewodniczący, tak. I do niego jeszcze wrócimy po 10.30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10.34, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Marcin Kowalik, partner zarządzający Black Pearls, Marian Krzaklewski, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. To wróćmy jeszcze do tego historycznego wyroku sądowego w sprawie kredytów denominowanych we franku szwajcarskim. W 2000, bo mówiliśmy tutaj w Prezes Kowalik zwrócił uwagę, że leczymy tak naprawdę skutki, likwidujemy skutki, powinniśmy leczyć przyczyny. I tutaj a propos tych przyczyn. W 2010 roku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że klauzule w umowach dające bankowi swobodę ustalania wysokości kursu, po jakim przeliczane są kredyty i raty kredytów denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego, są niedozwolone. Wielu frankowiczów słusznie uznało, że ten wyrok daje realną szansę na uzyskanie zwrotu nadpłaconych pieniędzy. Dlatego na tej podstawie między innymi opiera się gigantyczny pozew zbiorowy ponad 4,5 tysiąca klientów banku Millennium. Ale jeszcze ciekawe jest uzasadnienie do wyroku, ale uzasadnienie prawników, którzy prowadzili sprawę frankowicza, który wygrał. Nie ma tutaj miejsca na zastanawianie się, czy taki wyrok nie przysporzy problemów bankowi, ponieważ należałoby wówczas zadać pytanie retoryczne, czy wpisywanie przez bank klauzul niedozwolonych do umów kredytowych było w porządku wobec konsumentów mających zaufanie do instytucji zaufania publicznego, jakimi są banki. Czyli w gruncie rzeczy ten wyrok daje wyraz temu, że bank oszukał klienta.
I sąd się na tym oparł, wczorajszy wyrok, między innymi na tym orzeczeniu UOKiK-u. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć koledze, powiem tak, 10 lat temu, gdy brano te kredyty, trudno dzisiaj o tym mówić, że każdy wiedział, co robi. Gdyby wiedział, to by tego pewnie nie zrobił. Gdybyśmy znali realia, które wystąpią, całkiem inaczej mówiono. Politycy również inaczej mówili. Mieliśmy wejść do strefy euro. Kraj się przepięknie miał rozwijać. Ten frank był najbardziej stabilną w Europie.
I właśnie między innymi również ci wszyscy eksperci parabankowi, którzy informowali, że bardzo dobrze brać jest taki kredyt, właśnie opierali też swoją argumentację na tym, że wejdziemy do Unii Europejskiej.
Pani
i
redaktor,
to się wyrówna.
Szanowni Państwo, kto wziął te kredyty we frankach? No przecież nie ktoś biedny, kto ma, nie wiem, dzieci na wychowaniu, prawda, gromadkę, mieszka na wsi i wziął je na konsumpcję. Nie. Wzięła średnia klasa na budowę, rozbudowę, na polepszenie swojego bytu, swoich rodzin, wierząc, że czasy lepsze idą, tak? To jest ta grupa. Klasa średnia wzięła te kredyty. Ludzie, powiem tak, z reguły wykształceni. Ludzie, którzy uwierzyli, że po prostu ten frank i to wszystko, co im się mówi w polityce i to, co mówią banki, jest prawdziwe i ten frank to jest dobry wybór. Myślę, że dzisiaj wszyscy byśmy się zgodzili na zamianę tego kredytu na złotówki.
Może nie wszyscy,
oprocentowanie złotówkowe,
myślę,
które było
osoby,
brane
które dobrze na tym
lat temu
wyszły.
I z całą pewnością wyszlibyśmy na tym o co najmniej o połowę lepiej.
No i wydaje się to jakby rozsądne podejście. Znaczy ja myślę, że warto też zwrócić jaki jeszcze skutek jakby całego zamieszania z frankami. W Warszawie się w tej chwili jakby są poddawane jakby badaniom taka sytuacja społeczna jak ubodzy milionerzy. Czyli osoby, które posiadają nieruchomość o wartości co najmniej miliona złotych i nie posiadają realnie płynnych środków. I zwróćmy uwagę, to są jakby osoby, jakby na przykład, które utraciły w tej chwili jakby pracę, tak, dobrze dochodową i tak dalej. Nie są w stanie spłacać, nie są w stanie, co więcej, nawet posiadają taką, nie są w stanie jej utrzymać. Już jakby spłacanie to jest jakby inna rzecz.
Więc się
i pytanie jest,
czy
my jakby w tej sytuacji znowu nie dotykamy jakby, no te osoby, ta średnia klasa, o której tutaj była mowa przed chwilą, jakby została w Polsce, chciała się rozwijać. Chciała budować ten kraj, a w tym momencie jakby niestety znowu tracimy to wartościowe pokolenie, tą wartościową klasę, tak?
Jest wyłączona na skupianiu się na własnych problemach, z których nie widzi wyjścia. Pan przewodniczący jeszcze chciał przed przerwą.
Chciałem jedno zdanie powiedzieć, wyjątkowo tym razem, że proszę Państwa, właśnie ten wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczący węgierskiej sprawy, która jest, tak jak wspominaliśmy, dużo poważniejsza, bo tam na 10 milionów mieszkańców 600 tysięcy ludzi to dotyczy. To właśnie dotyczyło właśnie tych nieprawidłowych, wręcz łamiących prawo praktyk, które banki stosowały przy ustalaniu klauzul indeksacyjnych. I to właśnie była konkluzja ETS, która się później zamieniła w tą koncepcję zwracania za sztucznie zawyżone spready, czyli naliczanie kursów ewidentnie zawyżonych po to, żeby obłupić ludzi tych, którzy wzięli te kredyty. Zobaczymy. Żeby banki zarabiały pieniądze.
Zobaczymy, jak sprawa się będzie dalej rozwijała. Zobaczymy, i na pewno
będziemy.
Czy wygrają
banki, czy wygrają politycy, którzy obiecali, że ten frank zostanie
zdewaluowany. A my jesteśmy za tym, żeby wygrali ludzie na tym.
Dokładnie tak.
Ale dlaczego nie zastosowano tej ścieżki węgierskiej w naszych już rozwiązaniach?
Ja myślę, że za bardzo, że tutaj posłuchano dosłownie się banków i z drugiej strony, co też nie dziwi, istniało pewne niebezpieczeństwo, że banki tak informowały, że stracą bardzo na podatku bankowym, że tracą na kredytach frankowych, że tracą na tym, że muszą zbierać pieniądze do wspólnego koszyczka na wypadek, gdyby jakiemuś bankowi stała się krzywda, stałby się niewypłacalny. I zwracały uwagę, że nie będą udzielać kredytu. Nie będą kredytować również przedsiębiorców. I myślę, że dlatego władze słusznie z pewną ostrożnością też podchodzą do tego, bo na tym opiera się też nasza gospodarka.
Prawie milion Polaków zapędzili w kozi róg i chcą ich tam trzymać po prostu przez kolejne 20-30 lat na franku.
Zmieniamy temat. Króciutko bym chciała prosić panów o opinię. I od początku tygodnia pytamy wszystkich naszych gości w najbliższy piątek. Piątek 13. Agencja Moody's zdecyduje, czy obniżyć Polsce rating, czyli ocenę wiarygodności kredytowej. W połowie stycznia uczyniła to agencja Standard & Poor's. A my się zastanawiamy, czy są gospodarcze podstawy do obniżenia ratingu naszemu krajowi.
Ja odpowiem krótko. Wygląda na to, że gospodarczych nie ma. Może jeden czynnik mógłby odegrać rolę, czyli to zadłużenie duże zewnętrzne, które się nagromadziło w okresie ostatnich, jak się złożyło, 8-10 lat. To by mógł być jeden z czynników, ale patrząc na inne kraje członkowskie, które też są bardzo zadłużone na zewnątrz, no i nie dochodzi do korekty tych ratingów, no wygląda się na to, że po prostu jest to restrykcja za tą sytuację dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego, za którą w mojej opinii są odpowiedzialne dwa obozy.
A pańskim zdaniem agencja obniży ten rating, czy może już poprzestanie na takim strachu i właściwie wszystko, co się miało dokonać w gospodarce ze względu na ten strach właśnie już się dokonało?
No, mówią ludzie. Mówi się, że poprzedzające tą sytuację wystąpienia pana ministra finansów prorokują, że niestety może obniżyć.
Panów zdaniem.
Znaczy, ja mogę powiedzieć tak, tutaj pan Marian bardzo dobrze zauważył, że powinniśmy się nie dyskutować o sytuacji wewnętrznej, tylko robić benchmarking w stosunku do innych krajów, tak? No jakby, jeżeli patrzymy na zewnętrzny benchmarking, no to ja uważam, że nie ma absolutnie żadnych przesłanek do obniżenia. Ale jeżeli sobie popatrzymy znowu na sytuację jakby wewnętrzną, to się zgadzam, że są przesłanki polityczne tylko i wyłącznie, ale jednocześnie jak sobie popatrzymy na sytuację geopolityczną. Europa negocjuje z Amerykanami ważną umowę. Strefa wolnego handlu. Jakby Amerykanie potrzebują sojuszników w Europie. Polska w tej chwili tych sojuszników w Europie ma coraz mniej, tak? I jeżeli Polska by się postawiło znowu trochę bardziej przy ścianie, może by była znowu zwolennikiem porozumienia z Amerykanami. Z drugiej strony rząd polski przestał płacić agencjom ratingowym za, no umówmy się szczerze, no tak ten mechanizm wygląda. I warto to też mówić jakby słuchaczom, że to polski rząd płaci za to, jaki
tak,
rating na koniec dnia.
Tak, bo się kupuje takie ratingi.
No tak. Więc jakby, no niestety uważam, że zostanie obniżony, ale tylko i wyłącznie ze względów politycznych i geostrategicznych kilku ruchów do przodu, bo należy to na to po prostu patrzeć w ten sposób.
Miejmy nadzieję, że inwestorzy ale mają to na uwadze, świadomość.
Absolutnie. Inwestorzy już dawno to zdyskontowali. No absolutnie. Właśnie. To nic się nie stanie w polskiej gospodarce, bo to też należy głośno powiedzieć. To nie jest nic złego.
Ale duzi inwestorzy jednak często automatycznie podejmują decyzję o miejscu inwestycji i właśnie wliczają do swoich programów symulacyjnych takich komputerowych.
Ale
mają modele
matematyczne,
wliczają automatycznie te obniżone rating i po prostu wtedy może Polska zostać wyrzucona jakby z tego.
To jest najgorsze.
To prawda.
Odputu z wyjścia programu.
Powiedział pan przewodniczący. że wielkie koncerny kierują się stricte kalkulacją, którą mają wpisanką, wypełniają rubryki. I dla nich obniżenie ratingu dokładnie może spowodować, że nie wejdą. To jest taka sama sytuacja, szanowni państwo, jak nie wiem, korporacja, która na przykład ma zrobić nagle dużą konwencję w jakimś mieście. I ta korporacja jest w czołówce światowej i ona wyłącznie może położyć spać swoich gości, swoich pracowników w hotelu pięciogwiazdkowym. Jeżeli w tym mieście, mimo że ma tam fabrykę, tego hotelu nie ma, ona tam nie zrobi spotkania, ponieważ ona ma taką strukturę i taki ma regulamin firmowy. I to jest dokładnie z ratingiem. Oby nie był obniżony. Tak? Powiem tak, to co powiedział kolega, to jest geopolityka. Wiadomo, że pewne rozmowy się toczą, szczególnie oczywiście mówimy to samo o Ameryka, Europa. Polskę gdzieś tam trzeba osłabić. Natomiast jest to wymiar z całą pewnością polityczny. Tak? Oby nie był obniżony, ale jak będzie, może nam zaszkodzić, bo właśnie w tych pewnych kalkulacjach wyskoczymy z plusa na minus.
Dlatego rządzący i opozycja powinni to wziąć pod uwagę, że takie sytuacje mogą się powtarzać i naprawdę dążyć do wielkiego polskiego kompromisu w sprawie tej awantury.
Z pewnością wszystkim nam by się to przydało.
Jedni i drudzy by na tym wygrali, a przede wszystkim my byśmy wszyscy wygrali na tym. Naprawdę, to jest sygnał, to jest bardzo ważny sygnał kolejny, że w kierunku właśnie dialogu i zawarcia konsensusu.
Znowu skoczy frank, euro i dolar.
Ale tak konsensusu na poziomie zmiany jednak w konstytucji, które nie powinny być przez ustawę
później. Temu porozumieniu bardzo kibicujemy. Pracodawcom i związkom zawodowym nie udało się ustalić wspólnego stanowiska w sprawie prezydenckiego projektu dotyczącego obniżenia wieku emerytalnego. Obradował zespół problemowy do spraw ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. No i strony niestety pozostały przy swoich stanowiskach, co znaczy, że na razie w najbliższym czasie do tematu nie wrócą. No i przypomnijmy, projekt prezydencki przewiduje 60 lat dla kobiet, 65 wieku emerytalnego dla mężczyzn. Związki zawodowe chcą umożliwienia wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób z 40-letnim stażem pracy w przypadku mężczyzn, 35 lat w przypadku kobiet. Liczono by okres składkowy. Z kolei pracodawcy z Konfederacji Lewiatan chcą, by projekt prezydencki zmienić w taki sposób, by nastąpiło wstrzymanie podwyższania wieku emerytalnego mężczyznom, utrzymanie go na poziomie 66 lat i kontynuacja wieku emerytalnego dla kobiet do 66 lat. No i co z tym fantem zrobić?
Myślę, że to są po części, przepraszam za określenie, tematy zastępcze, bo tematem podstawowym jest demografia. Kto będzie zarabiał w tym kraju na emerytury osób, które na te emerytury pójdą? Mamy świadomość, że za 10-15 lat nie będzie tych osób. Brakuje nam co najmniej miliona rąk pracy. I o tym nikt nie chce mówić, że rodzi się zbyt mało dzieci, aby
nie,
w przyszłości,
mówimy,
aby w przyszłości
prezesie,
ten ciężar... Oczywiście.
Nawet pracujemy.
Ale wiecie, demografia jest bezwzględna.
500+ ma być takim mechanizmem. Sądzę, że częściowo zwiększy wskaźnik.
Z całą pewnością. To był świetny pomysł i na pewno nigdy już się z tego nie należy wycofywać. Ale demografia jest bezwzględna, powtórzę. Dlatego Niemcy otworzyli się pewnie dzisiaj, bardzo tego żałują, aż tak bardzo na napływ innych osób, ale chodziło o ręce do pracy. Anglia się otworzyła i wiele innych państw, chodzi o ręce do pracy. Nas to niestety czeka. Myślę, że ustawa, którą wprowadziła Platforma na temat wieku emerytalnego, to nie była zła ustawa, natomiast fatalnie była sprzedana PR-owo.
Sposób jej wprowadzenia był fatalny.
Dokładnie. Właściwie wyjęta spod stołu i położona
była
na stole.
Była zła, była narzucona.
Dokładnie. Zamiast skonsultować
ją, podać demograficzne.
Dokładnie. Podać, że niestety najbliższe 20 lat tak będzie wyglądało,
czyli
jeżeli nie będziemy...
Czyli informować społeczeństwo, konsultacje społeczne,
i w tym momencie przyjęlibyśmy. To jest mądre
rozmowy.
Społeczeństwo, któremu się wszystko wytłumaczy. Natomiast robienie coś na siłę przez każdy rząd zawsze budzi sprzeciw społeczny. I w tym momencie trudno się dziwić, że te rozmowy utknęły na martwym punkcie, ponieważ przedsiębiorcy umią liczyć. Część osób liczy. Związkom zawodowym łatwiej jest żądać, mimo że tam też przez to bardzo mądrzy ludzie, ale no to są żądania, prawda?
I z drugiej strony jest opór finansowy. No ale przepraszam, 40 lat okresu składkowego to nie jest zły pomysł.
Pani redaktor, jasne, tylko że ktoś musi potem zarobić na tego emeryta, który pójdzie w wieku 58 lat do pracy.
Ale ja się
zastanawiam,
że
ma 18 lat, pójdzie do pracy, ma lat 58.
Wojciechu, mam dobrą informację. Ona została podniesiona przez gdańskiego wiceministra w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pana profesora Zielenieckiego, który był kiedyś, pracował w Komisji Krajowej Solidarności razem ze mną. I on niedawno zrobił ciekawe badania. Okazuje się, że Polacy potrafią jednak sami też rozwiązać takie problemy. Proszę Państwa, powinny być wprowadzone te korekty wieku emerytalnego i te mechanizmy, ale przy okazji informacja. 60%, 50-60% ludzi deklaruje, że będzie pracować po osiągnięciu tych progów i nie na zasadzie jakiegoś, że ktoś ich zmusił politycznie, kazał im,
że ma nad sobą siekierę, tylko wie, że jest taka potrzeba.
Zachowują się mądrze, chcą być aktywni.
Zgadza się.
I tu był wielki błąd tej ustawy rządu Tuska. Ja, proszę Państwa, tak się złożyło, że w tamtych latach przygotowywałem europejskie ramy dla pracowników starzejących się, gdzie został przedstawiony schemat, w jaki sposób zatrzymywać starszych, starzejących się pracowników w firmach. Proszę Państwa, teraz firmy wręcz obawiają się, że będą tracić fachowców i nie ma na rynku tylu chętnych, bo jeśli chodzi o szczególnie o konkretne umiejętności. I tego w ogóle nie zastosowano. Jakieś śladowe takie polityki.
To jeszcze głos młodszego pokolenia, bo chciałabym, żebyśmy jeszcze koniecznie o dronach porozmawiali.
Znaczy, to ja może powiem tak, jeżeli chodzi o punkt dotyczący demografii, to jest fundament w ogóle do dyskusji. Ja tutaj wstrąciłem, że pracujemy, bo pracujemy.
Młodsze pokolenie ma trójkę dzieci.
Tak, trójkę dzieci, ale zwrócę uwagę, że w ogóle wśród mojego pokolenia naprawdę byłem ostatnio na takim wyjeździe i było mnóstwo osób, które mają trójkę i więcej dzieci. Naprawdę, to nie jest dzisiaj ewenement. To nie jest dzisiaj ewenement.
To jest dobra wiadomość.
To jest bardzo dobra wiadomość, ale zaznaczę jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o demografię. To ja upatruję trochę taką szansę w Polsce w ciągu najbliższych 20-30 lat. 10-15 to będzie duży problem, ale 20-30 lat to tak trochę jak z bankowością internetową w Polsce. No z bankowością. U nas nie było czeków, nie było powszechnych kart kredytowych, więc mamy najbardziej rozwinięty system bankowości elektronicznej. Ponieważ my będziemy mieli duży problem, jeżeli chodzi o ludzi do prostych czynności, my będziemy mieli rynek do maksymalnej automatyzacji tych czynności. Dzisiaj jakby rząd ogłosił, że fabryka Daimlera, tak, silników wchodzi do Polski. Ja zawsze zadaję jedno pytanie. Jaki jest współczynnik wytworzenia pracy ludzkiej do wartości wytworzoną przez dany zakład?
I niestety montownia.
I ja bym jakby patrzył na to, że niestety jakby praca ludzka będzie się automatyzowała i być może naprawdę uważam, że w ciągu 30-50 lat to może być szansa cywilizacyjna Polski. Z racji, no jakby możemy tą słabość przerodzić w siłę. Że będziemy mogli zautomatyzować gospodarkę.
Musimy nad tym mądrze pomyśleć i zrobić to tak, żeby było bardzo sensownie. A propos automatyzacji nowoczesności, ponad 127 miliardów dolarów może być wart światowy rynek technologii dronowych w 2020 roku. To szacunki polskiego oddziału firmy doradczej PricewaterhouseCoopers. PwC otwiera w Polsce pierwsze centrum kompetencyjne dla dronów, a to dlatego, że byliśmy pierwszym krajem na świecie, który z sukcesem wdrożył odpowiednie przepisy dotyczące komercyjnych lotów dronami. Dzięki temu coraz więcej międzynarodowych firm właśnie w naszym kraju testuje możliwość zastosowania dronów do wsparcia swoich procesów. No to jakie będą wartości dodane do tego wielkiego oddziału, tego wielkiego centrum, jakie tutaj u nas się otwiera? I co to właściwie dla nas oznacza?
Ja myślę, że tak z punktu widzenia jakby polskiej gospodarki i jakby w ogóle innowacyjności tej gospodarki mamy szansę być bardzo wysoko w łańcuchu wartości. Znaczy, że tutaj pan przewodniczący mówił, że na rynku motoryzacyjnym niestety jesteśmy montowniami. No. Być może...
Łyżkę dziegciu do tej beczki miodu związanej z inwestycją w Jaworze.
No dokładnie. A ja się akurat z tym bardzo, bardzo zgadzam. Znaczy, ja nigdy nie byłem zwolennikiem motoryzacji w Polsce, bo jesteśmy po prostu zbyt nisko w tym całym jakby łańcuchu wartości.
Motoryzacja w Polsce to montowanie.
Dokładnie.
Ale
wracając do dronów, to jest właśnie być może szansa, żeby w Polsce powstawały centra badawczo-rozwojowe, które by były, jakby rozwijały cały rynek i były bardzo wysoko w wartości dodanej. Moglibyśmy jakby patentować, rozwijać technologię, a produkcja mogłaby być gdziekolwiek indziej. To już jakby jest rzecz moim zdaniem jakby wtórna. To jest jakby jeden z rynków, w których jakby dostrzegam szansę, że Polska mogłaby jakby wyprzedzić niektóre bardziej rozwinięte gospodarki. To, czy to się uda, to tutaj kluczem jest, pani redaktor powiedziała, regulacja prawna. Znaczy, ja uważam, że niestety jakby stymulowanie innowacyjności powinno się odbywać poprzez uelastycznianie albo czasem doregulowanie prawne. Ja uważam, że kraje zachodnie, z racji tego, że mają bardzo rozwinięte regulacje, jeżeli chodzi o lotnictwo i jakby cały ruch powietrzny, no miały z tym problem. Mhm. My, ponieważ jakby jeszcze ten ruch lotniczy u nas jest stosunkowo
młody
i ciągle rozwijający się, można jakby było wprowadzić pewne regulacje prawne, no bo nie wymagało dużych zmian, tak? Ja myślę, że tu jest szansa na wyższy poziom w łańcuchu wartości. Ja bym na to zwracał uwagę.
No i zaangażowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, które właśnie daje szansę małym i średnim firmom,
dokładnie,
które mają te pomysły, ale przecież one, warsztat, laboratorium, muszą dostać na to środki.
A przede wszystkim muszą dostać
mają
pierwszego
klienta. Udostępniony ten warsztat, właśnie, jeśli chodzi o te duże.
I pierwsze klient, pierwszego klienta, pierwsze wdrożenie, tak?
Jest szansa, że będziemy w czymś w absolutnym topie światowym. Może nawet na pierwszym miejscu. I to są właśnie drony. Przecież podano już w tej chwili, prawda, że w większości będą wykorzystane przy transporcie, tak, infrastrukturze, nadzorze nad wieloma tematami, bezpieczeństwo, granice, mnóstwo rzeczy. Przyznam, że popatrzcie państwo, filmy science fiction, na które się kiedyś chowaliśmy, prawda, te latające, oglądające nas wszystko oczy, one w tej chwili, to wszystko wchodzi w życie. I co ciekawe, jest szansa, że Polska, może dzięki temu właśnie, że nie mieliśmy tak świetnie, miał kolega, rozwiniętych pewnych rzeczy, to przeskoczyła ten etap, tak? I właśnie to jest to, że nie musieliśmy dopasowywać skomplikowanych przepisów lotniczych i nagle się okazało, że Polska jest rajem dla dronów, tak?
Ale właśnie jeśli chodzi o drony, o lotnictwo, o technologie lotnicze, proszę państwa, naprawdę, tutaj nie jesteśmy montowniami. Tak, Dolina dokładnie. Lotnicza Podkarpacka, dokładnie, czyli tradycja zakładów i w Mielcu, dokładnie, i tak, w otoczeniu, tak, w Rzeszowie, i warszawskich zakładów przemysłu lotniczego, szczególnie jeśli chodzi o elektronikę, proszę państwa, to jeszcze przedwojenna tradycja.
Ja bym właśnie zaznaczył, że
dron... Mamy inżynierów,
ja znam tego, w dzieciństwie znałem,
i
proszę państwa, tego człowieka, który w tych dronach
o czym
teraz
mało kto wie.
Jako modelarz.
Znaczy, ja bym zaznaczył, że drony absolutnie to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, tak? To są jakby wiele lat doświadczeń jakby polskiego jakby przemysłu lotniczego. Dokładnie. Dodam jeszcze, jaką szansę upatruję. Wiele się mówi w tej chwili jakby o unowocześnieniu polskiej armii, o innowacyjności i tak dalej. Zwróćmy uwagę, że w tej chwili mamy jednego z najlepszych dronów, no jakby kamikadze, tak w skrócie mówiąc, tak? Czyli jakby takiego, który się rozbija, uderzając jakby w przeciwnika. Jest w tej chwili lepszy technologicznie, z lepszym zasięgiem, z lepszą precyzją niż drony amerykańskie i izraelskie. No jakby i w tej chwili jest już sprzedawany za granicę.
No jest teraz, ma być europejskie zamówienie na drony, które mają właśnie pomagać w tym... jeśli chodzi o uchodźców, przepływ
w monitorowaniu.
Z Afryki, miejscy, monitorowanie, bo byłem sam świadkami, jak zgłaszano poprawkę do dokumentu europejskiego.
To dodam, że
intelektualnie być najlepsi na świecie.
Że trwają prace nad wdrożeniem u nas w Polsce dronowego transportu medycznego, krew na przykład, bez korków, natychmiast. Można wykorzystać do monitoringu upraw, analizy gruntów i co jest ważne, to jest też przyszłościowa sprawa, również dla przedsiębiorców, może im to pomóc w rozwoju biznesu, a między innymi dlaczego? Bo drony są coraz tańsze. Jeszcze 15 lat temu militarne drony kosztowały ponad $250,000. Obecnie dobrej jakości urządzenie można kupić za 4000 zł.
Tylko musimy wprowadzić licencjonowanie użytkownika dronów, bo wkrótce nastąpi, już następują kolizje, jeśli chodzi o ruch powietrzny. Ten ruch na niskich wysokościach, ale on się troszkę podnosi,
znaczy,
jeśli chodzi o drony.
Te przepisy, panie przewodniczący, u nas
ocieramy
są,
się, już ocieraliśmy się o katastrofę.
Tylko jest kwestia ich egzekwowania. I tutaj no, musimy
no
z tym ruszyć.
Pani redaktor, zawsze jest ten problem.
Ale te przepisy są i one znaczy, są dosyć mądre.
Co do ceny dronów, to ja bym jakby krótko się odniósł, bo to jest jakby nie temat dotyczący dronów, tylko w ogóle jakby wykładniczego wzrostu technologii i przyspieszenia w ostatnich latach. Zwróćmy uwagę, że 30 lat temu odczytanie ludzkiego genomu kosztowało ponad $10 milionów. W 2010 kosztowało $1 milion, a w 2020 będzie kosztowało dolara. Więc jakby... Popatrzmy na to, że technologia
na ścianie kosztowała 80 tysięcy, pierwszy teraz kosztuje 800 zł.
Dokładnie.
I bardzo serdecznie państwu dziękuję i gościom z żalem niestety, bo się nam bardzo fajnie rozwinęła dyskusja. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Marcin Kowalik, partner zarządzający Black Pearls, Marian Krzaklewski, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję państwu, dziękuję pani.
Dziękujemy państwu. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.